Wykład w Radiu Ortodoksja.
Szanowni Państwo, dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. Cieszę się, że mogę tutaj z Państwem być, że będziemy mogli rozmawiać i dyskutować. Mam nadzieję, że no, będzie to trwało i ciężko będzie o koniec. Powinienem w zasadzie po tym wstępie pana profesora już przejść do tekstu referatu, ale ja sobie też przygotowałem takie bardzo krótkie, wstęp taki, dosłownie półtora minutowy wstęp i jednak go wypowiem, szczególnie, że tutaj od pań naszych, znaczy no, gospodyń tego spotkania dowiedziałem się, że mam 37-38 minut czasu na to, żeby ten swój referat wygłosić. W tylu się zmieszczę, więc ta jedna minuta no, też jest dopuszczalna. Chciałbym, żeby Państwo wszyscy to jak siedzicie, na chwilę, możecie zamknąć oczy, nie musicie, żebyście wyobrazili sobie Państwo swoją własną autobiografię przez sekundę, półtorej. A teraz, żebyście Państwo sobie też wyobrazili, każdy z osobna, swoją własną autobiografię, ale zawierającą wszystkie, co do jednego, najbardziej trudne, bolesne, smutne wydarzenia, epizody Waszego życia. A teraz odpowiedzcie sobie, proszę Państwa, na pytanie, oczywiście każdy samemu sobie, czy ta pierwsza autobiografia będzie słowo w słowo identyczna z tą drugą? W moim przypadku tak by nie było. W moim przypadku ta pierwsza autobiografia by się różniła od tej drugiej i wyobrażam sobie, że tak samo jest w przypadku większości ludzi. Po prostu o pewnych rzeczach nie chcemy pamiętać, o innych w naturalny sposób zapominamy. Tak jest oczywiście z naturą człowieka, tak jest z tym, co wiemy o sobie, co pamiętamy o sobie, ale tak samo, chcemy, nie chcemy, jest z wykładem akademickim historii Polski. Dokładnie tak samo w nim pewnych rzeczy nie ma, bo o nich zapomnieliśmy, bo historycy po prostu nie pisali, bo pisali o czym innym, a o części rzeczy nie chcą pisać. Do tego nawiązywał pan profesor Mironowicz przed chwilą, mówiąc, że po prostu no, polityka historyczna, czy jakieś przekonania metodologiczne, czy nawet światopogląd zwykły determinują to, że o pewnych rzeczach się nie pisze, nie piszemy. Pewnie to dotyczy też mnie, pewnie dotyczy każdego innego historyka. W każdym razie z całą pewnością to, co jest w podręcznikach do historii, no to nie jest to, co jest w tekstach źródeł historycznych. I dzisiaj będę właśnie mówił, starał się przypomnieć to, właśnie co w tych źródłach jest, ale o czym zapomnieliśmy albo nie chcemy pamiętać. I tak naprawdę do tego się sprowadza te najbliższe 30 kilka minut, tekst, który wypowiem przez najbliższe 30 kilka minut. Zachęcam do słuchania, do notowania i oczywiście do dyskusji, do krytyki także. Z tekstu powstałej w latach 1012-1018 kroniki biskupa merseburskiego Dietmara wiemy, że po zdobyciu Kijowa Bolesław Chrobry wystosował list do cesarza Bazylego Bułgarobójcy. A więc latem 1018 roku, bo wtedy Chrobry zdobył Kijów, Piastowie podjęli inicjatywę dyplomatyczną w stosunkach z Bizancją. Nie znamy odpowiedzi, jaka nadeszła z Konstantynopola, jednak z faktów, które za chwilę przytoczą, wynika, że doszło wówczas do porozumienia, które zaowocowało zmianą oblicza kulturowego części Europy Środkowej, nawet jeśli w perspektywie historycznej tylko chwilową. I tak z XII-wiecznej kroniki Lupusa Protospaty dowiadujemy się o udziale wojsk Piastów w walkach po stronie Bizancjum na Sycylii w roku 1027. Zapewne na podstawie jakiegoś porozumienia, ponieważ pod tym samym 1027 rokiem rocznik kapituły krakowskiej donosi o śmierci arcybiskupa Hipolita, a w roku 1028 arcybiskupa Stefana. Wczesnośredniowieczna antroponimia jest cennym źródłem historycznym. Jeśli w zapiskach znajdujemy imiona biskupów, przeważnie postańskich, takich jak Unger, Eckhart, Switger, Franco, Heinrich von Siegburg, to nie mamy wątpliwości, że są to imiona w uproszczeniu niemieckie, więc z germańskiego etnikum ich właściciele pochodzili. Podobnie jak arcybiskup gnieźnieński z roku 1092, Heinrich von Wilsburg. Tamten był von Siegburg, a ten jest von Wilsburg. By pozostać obiektywnymi, zachować symetrię we wnioskowaniu, powinniśmy analogicznie interpretować imiona arcybiskupów Hipolita i Stefana. Oba są greckiego pochodzenia. Pierwszy wywodzi się od Hippolitos i oznacza mającego rozpędzone konie. drugi od Stefanos, czyli zwyciężającego. Obaj arcybiskupi prawdopodobnie byli Grekami, tak jak Germanami był Unger, Eckhard, Spitger, Franco, Henryk von Siegburg czy Henryk von Wilsburg. Dzięki Janowi Długoszowi wiemy, że imię Stefan nosił także biskup płocki. Inne imię greckiego pochodzenia będzie miał biskup kruszwicki Andrzej, Andreas, to po grecku mężny. Posługę biskupów Andrzeja i Stefana za Długoszem datujemy na lata 80. XI wieku. Nie oznacza to jednak, by oni także byli Grekami. Świadczy jednak o recypowaniu, o podtrzymywaniu przez nas tradycji wschodniego chrześcijaństwa. Dlaczego postulujemy greckość arcybiskupów Hipolita i Stefana, a biskupów Andrzeja i Stefana już nie? Dlatego, że dowodzić istnienia silnych wpływów greckich nad Wisłą w latach 20. XI wieku można także na podstawie innych przesłanek, a tych brakuje dla lat 80. XI wieku. Długosz w swych katalogach arcybiskupów i biskupów w opisie pięciu hierarchów użył wyrażenia religione ortodoksa. Jednym z nich był właśnie arcybiskup Hipolit, drugim biskup w późniejszych katalogach arcybiskup krakowski Prochor. Choć w języku Długosza przymiotnik ortodoksa nie jest tożsamy z grecki prawosławny, to na pewno w określonych przypadkach nie jest wykluczone takie właśnie rozumienie tego przymiotnika. Grecką tożsamość możemy przypisać także krakowskiemu Prochorowi. Ma on imię greckiego pochodzenia oznaczające pierwszego tancerza, tego, który prowadzi taniec. Według drugiego katalogu biskupów krakowskich oraz według rocznika krasińskich Prochor rozpoczął posługę w Krakowie w roku 969. Według różnych redakcji rocznika małopolskiego rok wcześniej lub rok, dwa lata później. Szeroki kontekst tej posługi uchwycił najwybitniejszy polski dwudziestowieczny historyk profesor Henryk Łowmiański, który w czwartym tomie początków Polski ukazał złożoność stosunków religijnych panujących do rzeczy Wisły w drugiej połowie X wieku. Ta złożoność wyrażała się w obecności nad Wisłą chrześcijaństwa, cytuję, nie rzymskiego, lecz wschodniego obrządku. Łowiański uznał, że duchowieństwo owego nierzymskiego obrządku, cytuję, musiało pozostawać w związku organizacyjnym z Kościołem Wschodnim, najprawdopodobniej z Bułgarią jako ośrodkiem pośredniczącym. Raczej na pewno, skoro profesor w kolejnym zdaniu napisał, biskupstwo bułgarskie w Krakowie powstać musiało nie później niż w roku 972, a utrzymało się do roku 996. Łowiański podkreślił także fakt, cytuję, rozprawy z obrządkiem wschodnim oficjalnym dotąd w Krakowie. Oraz napisał, w Krakowie przed rokiem 996 rozwijał się obrządek słowiański wschodniej, najwidoczniej bułgarskiej obediencji, a po likwidacji patriarchatu bułgarskiego w roku 972 chyba konstantynopolitańskiej. Widzimy już, co było przyczyną pojawienia się w Krakowie Prochora, biskupa o greckim imieniu. Jego obecność okazuje się przejawem hellenizacji nadwiślańskiego, zapewne cyrylometodiańskiego kościoła, hellenizacji analogicznej do tej, która wystąpiła w Bułgarii po roku około 970. Zwróćmy teraz uwagę na antroponim Poppon, czyli na imię trzeciego z kolei z biskupów krakowskich. Z rozbioru słowotwórczego tego wyrazu wynika, że składa się on z rdzenia pop, podwojonej spółgłoski P oraz sufiksu on. Zacznijmy od przyrostka. W języku łacińskim, a w takim zapisano to imię, zakończenie on występuje w rzeczownikach pochodzenia greckiego lub innych zapożyczonych. Rdzeń wyrazu jest czytelny dla wszystkich, ale przypomnijmy, że pochodzi z greckiego papas i pierwotnie oznaczał tata, z czasem ojciec, kapłan, ksiądz. Widzimy więc zarówno grecki wyraz stanowiący rdzeń imienia Poppon, jak i grecki charakter sufiksu tego antroponimu. Pozostałością obediencji konstantynopolitańskiej nad Wisłą okazuje się także post wielkanocny w wymiarze 9 tygodni na ziemiach polskich utrzymujący się aż do połowy XIII wieku. Post nieznany w miejscach, skąd Polska mogła zapośredniczyć łaciński chrzest, to jest nieznany w Rzymie, Ratyzbonie, Magdeburgu, Moguncji, Kolonii, Pradze, ale znany na wschodzie. Badacz problematyki tego postu Roman Michałowski stwierdził, cytuję, dziewięciotygodniowa abstynencja od spożywania mięsa nie była na zachodzie znana. A jak ta abstynencja była gwałtownie wymuszana przez Chrobrego, wiemy z kroniki Dietmara. Pozostałością obediencji Konstantynopola nad Wisłą wydaje się być wypowiadana podczas Eucharystii formuła spowiedzi powszechnej, zawierająca imię Jana Chrzciciela po imionach Marii i Michała Archanioła, a przed imionami apostoła Piotra i Pawła. Ten wywodzący się ze wschodu, z Syrii porządek współistniał i konkurował w średniowiecznej Polsce z porządkiem zachodnim, rdzennie rzymskim, pomijającym Jana Chrzciciela. Heleńska na ziemiach polskich była też kultura popularna. Scena zwiastowania w najpopularniejszym średniowiecznym apokryfie Ewangelii Nikodema w przekładzie na język polski zachowanym w odpisie sporządzonym w połowie XVI wieku ze starszego oryginału jest niemal dosłownym tłumaczeniem greckiej wersji tego apokryfu z V wieku. Za przejaw kultury greckiej nad Wisłą uznajemy używanie odnotowywanych u nas od wieku XII imion takich jak Bogumił, Bogusław, Bożywoj, Bożymir, Bogusz, Boguchwał, czyli słowiańskich, właściwie polskich, kalk greckich imion, takich jak Teodor, Teofil, Teofan. Co najmniej raz wystąpił proces odwrotny, to jest zgrecyzowanie imienia słowiańskiego. Biskup krakowski Wincenty w historiografii Kadłubek w swej kronice polską nazwę osobową Bogusław poprawnie przyłożył na Grekę i zapisał Teodoksus. Ponieważ ów Teodoksus, książę Pomorza Zachodniego, w tym Zaodrzańskiego, złożył hołd lenny władcy Polski, to możemy przyjąć, że dla Kadłubka, polskiego patrioty, nawet w dzisiejszym tego słowa znaczeniu, formą sublimacji człowieka była właśnie grecyzacja. Predylekcję do tego, co greckie, widać u Wincentego we wplataniu w tekst pisany po łacinie słów greckich, czasami własnego pomysłu. Przykładem takiego grecyzmu jest stworzenie określenia na smoka wawelskiego w postaci holofagus, czyli całożerca. Nie zwraca się jednak uwagi, że z sufiksem us, wskazującym na pierwszą osobę liczby pojedynczej rodzaju męskiego, stosowanym w języku łacińskim, a nie greckim, czyli os. Może to nie przypadek. Wincenty zapisał też nazwę Krakowa w postaci Karaukas. Ponieważ jest to nazwa nigdzie indziej nie występująca, to Brygida Kirbis uznała, że może tak autor chciał zgrecyzować nazwę Krakowa. Koniec cytatu. To, że miasta sobie niezwykle bliskiego, jest pewne, więc po raz drugi przyjmujemy, że dlatego z biskupów krakowskich greckie znaczyło bliskie, cenne, własne. Wyobrażenie o skali odtwarzania nad Wisłą greckich wzorów kulturowych może dać przytoczenie tytułów podrozdziałów pracy Marii Malec poświęconej średniowiecznej antroponimii Polski. Oto one. Greckie imiona na aos, eos. Grecko-łacińskie imiona na jas. Greckie zakończenia jas oddawane w łacinie jako jas. Imiona greckie i zgrecyzowane na on. Zgrecyzowane imiona hebrajskie Gedeon, Symeon. Imiona Plato, Platon, Tymo, Tymon, Zeno, Zenon, Pantelemon, Pantaleon. Przykładem zastosowania nad Wisłą greckiej formy Gedeon jest imię innego biskupa krakowskiego, poprzednika Kadłubka, czyli biskupa Getko. To imię jest zdrobnieniem, tak jak jest nim forma imienia jeszcze innego z biskupów krakowskich, w tym przypadku następcy biskupa Wincentego. Iwo to w rzeczywistości imię Iwan. Kończąc wątek średniowiecznej antroponimii, warto zwrócić uwagę na imię wojewody Sieciecha w lekcji, którą stosował piszący około roku 1113 anonim tzw. Gal. Czytając jego kronikę, widzimy w aż 32 zastosowaniach imienia wojewody rdzeń wyrazów w postaci set w zapisie identycznym z lekcją imienia trzeciego syna Adama i Ewy oraz sufiks eus, czyli końcówkę stosowaną w języku łacińskim do zapisu imion pochodzenia greckiego, jak na przykład w imieniu Mateusz, Mattaeus to zlatynizowana forma wcześniejszej greckiej postaci pierwotnie hebrajskiego imienia. Wszyscy pozostali gallowi bohaterowie mają, i to bez wyjątku, imiona rozwinięte o sufiks us, a nie eus jak Sieciech. Jak w przypadku Kazimirus, Władysławus, Bolesławus. Ślad sufiksu charakterystycznego dla imion pochodzenia greckiego znajdujemy też w wincentyńskiej lekcji imienia wojewody. Setechus. Gdy nawet bohaterowie Kadłubka, tacy jak Krak i Popiel, zostali wyposażeni w sufiks us, jus, jak Gracchus Pompilius. Koncentrujemy się na postaci Sieciecha, ponieważ Gal Anonim uczynił go w rozdziale 5 księgi drugiej właścicielem grodu, po łacinie castrum. Według oceny historii archeolog profesor Elżbiety Kowalczyk-Hejman owym gallowym castrum Sieciecha był gród w Podebłociu na południowym Mazowszu. W tym samym Podebłociu dokonano odkrycia trzech fragmentów glinianych tabliczek. Najwybitniejszy polski dwudziestowieczny bizantynolog stwierdził, że identyfikujemy wyryte na nich litery z pismem greckim. Są to greckie litery składające się na powszechnie używany skrótowy zapis imion Chrystusa. Po rozwiązaniu skrótów brzmi on w transliteracji łacińskiej Jezus Christos, a kończące N jest skrótem greckiego wyrazu nika, zwyciężaj. Nieco dalej profesor Tadeusz Wasilewski dodał, że w greckim zapisie tych tabliczek dostrzega ślad, cytuję, występowania pisma na ziemiach polskich przed 966 rokiem. Ciekawe, że pisma greckiego, a nie łacińskiego. Co ważne, tabliczki zawierające napisy wykonane przy... użyciu alfabetu greckiego pochodziły z miejscowego materiału. Są one dużo starsze od czasu życia wojewody Sieciecha, w myśl Kowalczyk Hejman, władcy tegoż Podebłocia. Zarazem greckie napisy z tabliczek z Podebłocia korespondują z formą sufiksu dodawanego do imienia pochodzenia greckiego w gallowym zapisie imienia Sieciech. Warto zwrócić uwagę na pewien szczegół powstałego w roku 1122 rocznika świętokrzyskiego dawnego. Rocznik ten stanowi wypis z powstałego w latach 1050-1055 tak zwanego Annales Capituli Krakowiensis Vetusti. Oprócz zmianek przepisanych ze starszego rocznika, w młodszym znajduje się również 8 oryginalnych zapisek dokumentujących dzieje państwa polskiego oraz w końcowej części zabytku znajdują się 3 zapiski o charakterze prywatnym. Informują one o śmierci Hektora, Świętopełka i Zofii. Ponieważ ów Świętopełk, choć skądinąd nieznany, nazwany jest księciem odrzańskim, to być może charakter prywatny mają tylko zapiski dokumentujące życie Hektora, zmarłego w roku 1121, i Zofii, zmarłej w roku 1136. Może twórców, może fundatorów tego rocznika. Oba imiona nie są łacińskiego czy słowiańskiego, tylko greckiego pochodzenia. To jedne z najwcześniejszych znanych polskich imion niedynastycznych. Okazuje się greckie. A więc wpływ cywilizacji helleńskiej na nasze życie musiał być istotny, skoro w przypadkowym, a może właśnie przykładowym, małżeństwie polskiego rycerstwa z drugiej połowy XI wieku przyswojono, recypowano grecki wzór kulturowy. Ostatni grecki ślad w onomastyce do Rzecza Wisły, na który chcę zwrócić uwagę, to nazwa grodu wawelskiego. W doktoracie Piotra Makucha pod tytułem Spór nad genezą zachodniosłowiańskich państwowości w świetle mitologii kejanickiej i aleksandriady, obronionym 14 lat temu na Uniwersytecie Jagiellońskim, czytamy, że nazwa Wawel jest regularną kontynuacją nazwy Babel. Zmiana B w jest powszechna. Nastąpiła m.in. w języku greckim i językach wschodnioirańskich. I z jednego z tych źródeł, bądź z obu równolegle, została zapożyczona do języka prasłowiańskiego i lub polskiego. Koniec cytatu. Przejście by-wy, tak jak w Babel-Wawel, obserwujemy także w imionach, takich jak Bazyli, Wazul, Saba, Sawa. Przejście by-wy być może było konsekwencją zastosowania w cyrylicy, a przez to w języku starocerkiewno-słowiańskim, greckiej bety do oddania dźwięku w, a nie b. W manuskrypcie kodeksu sędziwoja z Czechła z roku około 1450 faktycznie widzimy, proszę spojrzeć na ekran, zapisanie formy Babel, a pod nią dodanie Wawel. To są tutaj dwa ostatnie wiersze, dokładnie w tym miejscu. A pod nią dodany Wawel, ewidentnie zapisano to tak, by pokazać, że druga forma jest ekwiwalentem pierwszej. Wawel wziął się więc z fonetycznego przekształcenia nazwy Babel, będącej skróconą formą urbanonimu Babilon. Autor odkrycia dodał, można wskazać dwie alternatywne drogi zapożyczenia terminu. Z punktu widzenia historii języka za równie prawdopodobne należy uznać źródło grecko-starocerkiewne, jak i wschodnioirańskie. Koniec cytatu. Około roku 1026 księżna lorareńska Matylda zwróciła się w liście dedykacyjnym do króla Polaków, tak w naszych starszych rocznikach, nie króla Polski, Mieszka II, takimi słowami. Gdy mogłeś godnie czcić Boga w swoim języku ojczystym i po łacinie, nie wystarczyło ci to i wolałeś dodać grekę. Kontekst historyczny tego listu pozwala domyślać się dezinteresową stronnictwa politycznego reprezentowanego przez Matyldę wobec panującego w ówczesnej Polsce politeizmu. Nawet mainstreamowy autor, profesor Władysław Abraham, komentując ten właśnie fragment listu księżnej Matyldy, zauważył, że obok łacińskiego chrześcijaństwa, cytuję, źródła dziejowe stwierdzają istnienie w obrębie ówczesnej Polski kościoła greckiego. Koniec cytatu. W zawartym w Patryku Kijowsko-Pieczerskim żywocie błogosławionego Mojżesza Węgrzyna mnich Polikarp z Ławry Peczerskiej około roku 1230 napisał: w te bowiem dnie wracał pop pewien z Góry Świętej. Koniec cytatu. Z Góry Świętej to znaczy z Góry Athos. Okazuje się, że mnisi posługiwali gdzieś do Rzeczy Wisły około roku 1022, gdyż właśnie tutaj i w tym czasie osadza Mojżesza autor żywota. A posługiwali, gdyż z tekstu tego żywota dowiadujemy się, że ów mnich z Góry Athos dokonał obrzędu postrzyżyn Mojżesza. Anonim tzw. Gal w swojej kronice podkreślił, że Mieszko I w siódme urodziny, czyli najprawdopodobniej w roku 938 przejrzał na oczy. Podobne wydarzenie miało zajść podczas chrztu Włodzimierza Wielkiego, co w obu przypadkach tłumaczy się tym, że ochrzczony w kościele, ale nie łacińskim, tylko greckim, to fotismos, czyli ten, który przejrzał. Według rocznika małopolskiego Mieszko I przejrzał w roku 940 lub 2 albo 4 lata później, w zależności od redakcji tego rocznika. Właśnie na rok 940 wydatowano metodą dendrochronologiczną budowę wału gnieźnieńskiego, w który został wbudowany innowierczy ołtarz. To praktyka analogiczna do znanej z wielu miejsc w Europie, w których ołtarze innowiercze wmurowano w podłogi katolickich świątyń. Tak czyniono wtedy, gdy rozpoczynano chrystianizację. Widzimy już, że nad Waltą w roku 940, a nie w 966. I już wtedy proces chrystianizacji musiał obejmować ogół społeczeństwa Polan, skoro zniszczono gnieźnieńskie, czyli stołeczne centrum innowierczego kultu. Piastowska elita państwa przyjmowała chrzest już wcześniej. Obok cudów rodem z Ewangelii towarzyszących postrzyżyną Siemowita, jego syn, zmarły zapewne w roku 913, Lestko, miał według Jana Długosza rozpocząć budowę palatium na Ostrowie Lednickim, a pałacowi temu towarzyszyła świątynia ewidentnie zbudowana na planie krzyża greckiego. Ten krzyż zachował się do dnia dzisiejszego, wygląda tak. I tu poproszę o... O, właśnie jest, dziękuję. Natomiast cały kompleks sakralno-pałacowy, przepraszam, niedawno rekonstruowano w sposób następujący. I tu poproszę o kolejny slajd. Pamiętajmy, mówimy o kaplicy w pałacu znajdującym się w ówczesnej stolicy Polski, gdyż do dziś ani w Poznaniu, ani w Gnieźnie nie odnaleziono piastowskiego palatium. Znamy je tylko z Ostrowa Letnickiego. Letnicka kaplica to nie jedyna polska świątynia z epoki przedromańskiej lub wczesnoromańskiej, która zbudowana została na planie krzyża greckiego. W ocenie doktora Politechniki Krakowskiej Jerzego Hawrota trójdzielna forma chóru obecna w polskiej wczesnej architekturze sakralnej była konsekwencją potrzeb konfesyjnych obrządku wschodniego. Widać to w architekturze pierwotnego kościoła pod wezwaniem świętego Salwatora na Zwierzyńcu w Krakowie, który około połowy XI wieku także zbudowany został na planie krzyża greckiego. W przedromańskich reliktach świątyni znajdujących się pod murałem kościoła świętego Gereona na Wawelu historycy architekturzy także dostrzegają plan krzyża greckiego. Zachodnie, ściśle nadreńskie, patrocinium świętego Gereona, kościół ten mógł otrzymać już po latynizacji, mającej zapewne miejsce około roku 1055. Być może ważniejsze od formy architektonicznej pojedynczego kościoła są sposób konstrukcji murów oraz wątek kamienny, w którym je wzniesiono. W publikacji z 2013 roku profesor Teresa Rodzińska-Chorąży wyodrębniła co najmniej 5-6 wątków kamiennych, w których murowano na ziemiach polskich w wiekach X i XI. O wątku murów wawelskiej, przedromańskiej rotundy świętych pod wezwaniem świętych Feliksa i Adaukta, pierwotnie pod wezwaniem Najświętszej Panny Marii, profesor Rodzińska-Chorąży napisała tak. Tym samym w rzeczywistości wątek muru tej budowli może być pod pewnymi warunkami określony jako incertum, jeśli za kryterium przyjmiemy nieregularność warstw zewnętrznych. Konstrukcyjnie jest on jednak bliższy greckiemu opus emplekton. Koniec cytatu. Dwa zdania niżej pani profesor stwierdziła, że, cytuję, niemniej jednak należy pamiętać, że konstrukcyjnie wczesnopiastowskie incertum jest bliższe greckiemu emplekton. A więc na ziemiach polskich nie tylko ów wątek emplekton był grecki, ale również owo wczesnopiastowskie incertum okazuje się być bliższe greckiemu emplekton. Przytoczone obserwacje rodzińskiej Chorąży mają olbrzymie znaczenie, ponieważ wątek murów pochodzenia greckiego zastosowany w budowie wawelskiej rotundy pod wezwaniem świętych Feliksa i Adaukta obecny był również w wawelskiej budowli tzw. czworokątnej, wawelskiej rotundzie przy bastionie Władysława IV, a także w budowlach wawelskich zniszczonych podczas najazdu czeskiego na Kraków w roku 1038 lub 1039, albo najazdu piastowsko-niemieckiego na Kraków w latach 1042-1043. A przez to, że w budowlach zniszczonych, to dostarczających materiału budowlanego budowanym później. Wawelski Apadanie, czyli sali 24 słupów, wawelskiemu tzw. zamkowi romańskiemu, czy wschodniej krypcie katedry hermanowskiej na Wawelu. Nie ma najmniejszych wątpliwości. To, co według wzoru greckiego w formie architektury przedromańskiej zostało do roku 1040 na Wawelu zbudowane, potem jak przez łacinników czeskich albo piastowsko-niemieckich zostało zniszczone, zburzone, posłużyło niejako sobą samym wzniesieniu budowli romańskich w stylu romańskim. Zapytajmy, czy to nie właśnie teraz udało nam się uchwycić nadwiślański katolicyzm in statu nascendi? Analogiczne zjawisko wystąpiło w Wielkopolsce. Tu wiemy na pewno, że to po najeździe czeskich, a nie piastowsko-niemieckich łacinników z przedromańskiej kamiennej architektury w Gnieźnie, Poznaniu, Gieczu i Ostrowie Lednickim nie pozostał kamień na kamieniu. O reliktach katedry w Poznaniu Krystyna Józefowiczówna napisała tak. Myślę, że mamy prawo domyślać się reliktu wschodniego typu obrządku chrzcielnego w pierwszej fazie chrześcijaństwa w Polsce w drugiej połowie X wieku. W formie ikonostasu widzi ona nawiązanie do, cytuję, południowego typu rozwiązań bazylikowych, który niewątpliwie wykształcił się w zasięgu ośrodków znanych jako długotrwałe bazy obrządku wschodniego. Koniec cytatu. W kontekście dwóch aneksów bocznych odpowiadających bizantyjskiej protesis i tak zwanemu diakonikon, również trzeci element architektury poznańskiej katedry, poprzeczny mur oddzielający apsydę, nie może być zdaniem Józefowiczówny inaczej odczytany, niż jako relikt kultury architektonicznej wschodu. W ocenie profesora Włodzimierza Szafrańskiego, archeologa, religioznawcy, rotunda płocka wybudowana została w kształcie trikonchosa z bizantyjskim narteksem. Jego zdaniem w płockim zespole architektonicznym również znajdują się protesis i diakonikon w bocznych niszach świątyni. Historyk paleograf Jerzy Zatej napisał o romańskiej kolegiacie wiślickiej. Była ona zapewne pokryta malowidłami ściennymi typu bizantyjskiego, tak jak i gotycki kościół Kazimierza Wielkiego. A już Jan Długosz skrytykował w tym kościele to, że został on zbudowany, cytuję, na wzór starożytnych, a zwłaszcza Greków. Koniec cytatu. Ślady wpływów kulturowych Bizancjum odnajdujemy na ziemiach polskich w nekropoliach. I tak w Smogorzewie, siedzibie biskupiej podczas czeskiej XI-wiecznej okupacji Wrocławia, zmarły dostojnik kościelny trzymał w skostniałych palcach ikonę wschodniego obrządku, a resztki szat liturgicznych, w których został pochowany, wskazywały na bizantyjskie powiązania. W fundamencie tzw. katedry chrobrowskiej na Wawelu odkryto szczątki dwóch grobowców biskupów. Ich szaty liturgiczne nie były łacińskiego pochodzenia. Zdaniem historyka, teoretyka literatury Kazimierza Budzyka o związkach kulturowych obszaru staropolskiego z Konstantynopolem świadczy, cytuję, podwójny, czyli właśnie wschodni, bynajmniej nie łaciński kształt krzyża, przechowywanego jako relikwia w klasztorze benedyktynów na Łysej Górze. Bizantyjska architektura dawnego kościoła łysogórskiego. Fakt używania tam szat liturgicznych wschodniego typu. Koniec cytatu. Do naszej wyobraźni mocniej na pewno przemówi obraz świątyni z drzwi gnieźnieńskich, powstały zapewne około roku 1097, na których m.in. przedstawiono katedrę gnieźnieńską. Na ostatniej scenie drzwi, o właśnie widzimy ją, na ostatniej scenie drzwi, jak wiadomo upamiętniających najważniejsze wydarzenia z życia świętego Adalberta, w literaturze przedmiotu świętego Wojciecha, widzimy złożenie jego ciała do sarkofagu. Na tej scenie, po prawej stronie, dostrzegamy fragment budowli, który musi stanowić nawiązanie do gnieźnieńskiej katedry, bo to w niej Adalbert został pochowany. Widzimy już, że architektura budowli, którą mamy prawo utożsamiać z katedrą gnieźnieńską, nawiązuje do kultury architektonicznej wschodu. Do zilustrowania powyższego punktu widzenia, podzielający go pan profesor Grygorowicz, wybrał tę scenę drzwi gnieźnieńskich. I tu poproszę o kolejny slajd. Warto też zwrócić uwagę na rewers denara Bolesława Śmiałego, tak zwanego denara królewskiego, czyli z roku tuż po 1076. Widzimy na niej świątynię z trzema kopułami, znów poproszę o kolejny slajd, świadczącą o recepcji nad Wisłą wzorów kultury sakralnej wschodu. Podkreśla to wspomniany Aleksander Grygorowicz. Wreszcie w skarbach monet wczesnośredniowiecznych znajdujemy denary z naniesionym imieniem Chrobrego, jednak naniesionym przy użyciu cyrylicy, czyli alfabetu powstałego około roku 900 na bazie pisma greckiego. Cyrylickie denary polskiego władcy charakteryzuje poprawne wybicie napisów w odróżnieniu od emisji monet z napisami po łacinie, niejednokrotnie zawierającymi rażące błędy. Wynika z tego, że cyrylicę u nas w czasach Chrobrego znano i potrafiono się nią posługiwać. Czyżby inaczej niż alfabetem łacińskim? Oto te denary. Poproszę o kolejne slajdy. Najwybitniejszy polski dwudziestowieczny numizmatyk Marian Gumowski w roku 1939 tak o tym pisał. Imię monarchy Bolesław wpisane jest tu cyrylicą, ale tym samym nie jest jeszcze napisem ruskim, lecz jest wyrazem polskim, tylko pisanym nie jak zwykle literami łacińskimi, lecz cyrylicznymi. Koniec cytatu. Stopa mennicza tych denarów wskazuje na ich pochodzenie z mennicy Chrobrego, znajdującej się w miejscu, którym zdaniem Gumowskiego był, cytuję, taki gruby biskupi, gdzie duchowieństwo posługiwało się cyrylicą. Styl bizantyński i cyrylica nie mogły wycisnąć swego piętna w ośrodkach w kulturze zachodniej. Koniec cytatu. Witten z prac Gumowski także przyznał, że ta emisja, cytuję, zdradza wpływy bizantyjskie. Gumowski zauważył, że cyrylica około 1000 roku była używana zarówno przez Słowian wiernych Kościoła Wschodniego, to jest greckiego, na przykład w Bułgarii czy na Rusi, jak i przez wiernych Kościoła Zachodniego, to znaczy cyrylometodiańskiego, na przykład w Czechach czy na Morawach. Do którego z nich należeli zatem ci, którzy te denary zapewne nad Wisłą wyprodukowali? Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w treści, jak mawiają numizmatycy, legendy, czyli wyobrażenia wybitego na denarze. W tym przypadku wyobrażenia tworzonego przez krzyż ewidentnie grecki, i tu poproszę o kolejny slajd, jest on kluczem do odczytania treści kulturowych, a w konsekwencji historycznych tego źródła. Posłuchajmy znów Mariana Gumowskiego. Jeśli chodzi o krzyż patriarchalny, to widzimy go w bardzo podobnej formie na srebrnych monetach bizantyńskich Konstantyna X i Romana II oraz Bazylego II i Konstantyna XI, ale nigdy na czeskich. Koniec cytatu. Wcześniej Gumowski wykluczył możliwość łączenia tych denarów z Rusią. Nie tam powstały i nie dla niej je wytworzono. Widzimy już, że znaleźliśmy ewidentnie greckie treści religijne i kulturowe, bo i krzyż w typie greckim i charakterystyczny dla monet czterech kolejnych cesarzy Bizancjum. Te treści w połączeniu z imieniem jednego z piastów stają się dowodem obecności wschodu w sercu ówczesnej Polski. Co więcej, treści ideowe tych denarów Chrobrego zostały przeniesione nad Wisłą bezpośrednio z Konstantynopola, bez pośrednictwa Pragi czy Kijowa. Dokąd zostały przeniesione? Gumowski stwierdził. Denary cyrliczne Chrobrego są najstarszą monetą krakowską, jedyną, jaka w tym grodzie w czasach Chrobrego ujrzała światło dzienne. Są one wyrazem dużej odrębności kulturalnej Krakowa i Małopolski. Koniec cytatu. Być może pierwotnie łączyć ze światem wschodniego chrześcijaństwa można dużo większe obszary ziem polskich. Historyk profesor Antoni Mironowicz zauważył. Ślady kultu słowiańskiego znajdujemy w Ostrowie Lednickim, Krakowie, Wiślicy, Przemyślu, Wrocławiu i wielu innych miastach. Ośrodki te nie były pod kontrolą kościoła łacińskiego i pozostawały pod wpływem cywilizacji bizantyjskiej z liturgią słowiańską i pismem cyrylickim. Koniec cytatu. Z tego, co dotąd powiedzieliśmy, wynika następująca chronologia obecności nad Wisłą i Wartą wytworów kultury i religii Bizancjum. Po roku 875 nad Wisłą z jednej strony, a niezależnie od tego nad Wartą, ale tylko jako pokłosie absorpcji cyrylometodiańskiej formacji religijnej. Około roku 970, ale tylko na terytorium ówczesnego państwa krakowskiego i to na ledwie lat 9-10, bo już w roku 979 państwo to traci niepodległość, a jego krakowski rdzeń na równych 20 lat staje się częścią Czech, lenna królów Niemiec. Około roku 1020 wytwory cywilizacji Bizancjum pojawiły się na obszarze całego ówczesnego dominium Piastów, ale znów ich dominacja trwała ledwie lat 11-12, do roku 1031, gdy Mieszko II utracił niezależność, a zmuszony do hołdu wobec Niemiec, wrócił na drogę okcydentalizacji państwa. Użyte w poprzednim zdaniu słowo dominacja nie było nadużyciem. Dokonanie przez Mieszka II zwrotu cywilizacyjnego potwierdza obserwacja Mariana Gumowskiego o ustaniu w czasach Mieszka II ruchu menniczego w aż 13 miastach południowo-niemieckich i co najmniej w 6 północno-niemieckich. Gumowski napisał tak, cytuję. We wszystkich tych miejscowościach biskupi i książęta przestają z nieznanych bliżej przyczyn bić monetę. Dawniej ich moneta szła w ogromnych ilościach do Polski i przeważnie tu bywa znajdowana. Koniec cytatu. Okazuje się, że obok przemocy ideologicznej w postaci latynizacji nasi przodkowie byli też systemowo i regularnie okradani, bo taki był wówczas i taki jest również dziś sens emisji pieniądza. A więc obok religijnych, także czynniki ekonomiczne okazują się paliwem wielkiej antyłacińskiej reakcji rozpoczynającej się na ziemiach polskich już w roku 1032. Inicjujemy ją zabójstwami trzech przedstawicieli dynastii Piastów. Warto poznać ich imiona. Otto, pierworodny syn Bolesława Chrobrego, w historiografii częściej Bezprym. Dietrich, wnuk Mieszka I. Lambert, drugi syn Chrobrego, w historiografii przeważnie Mieszko II. Na wymordowaniu zgermanizowanego lub germanizującego się kwiatu piastowskiej dynastii ten odruch ludzkiej samoobrony nie wyczerpał swojej siły. przekładzie Romana Grodeckiego anonim tzw. Gal pisze o tym, jak około roku 1035 ludzie, cytuję, podnieśli bunt przeciw biskupom i kapłanom Bożym i niektórych z nich jakoby w zaszczytniejszy sposób mieczem zgładzili, a innych jakoby rzekomo godnych lichszej śmierci ukamieniowali. Koniec cytatu. Natomiast Nestor dołączył w Kijowie do daty rocznej 1030 pisanego latopisu taką treść. Cytuję. W owym czasie w Lachach był bunt w ziemi lackiej. Ludzie powstawszy pozabijali biskupów i księży i panów swoich i był u nich bunt. Bunt. Koniec cytatu. Identycznie jak w roku 979 oraz w roku 1031 reakcja niemiecka jest niemal natychmiastowa. Kolejny piast o germańskim imieniu Karol, w historiografii przeważnie Kazimierz Odnowiciel, latem 1041 roku, jak uczciwie podaje anonim Gal na czele 500 nadreńskich niemieckich żołnierzy, zdobędzie ziemię do Rzecza Warty. W 1043 roku zakończy podbój Krakowa i większości ziem późniejszej Małopolski. Karol Kazimierz Odnowiciel również został zabity, najpóźniej w roku 1058. Tym razem znamy zabójców. To mieszkańcy Dorzecia Górnej Wisły dokonali tego aktu samoobrony. Czytamy o tym w kronice węgiersko-polskiej. Udało się również w roku 1079 zegnać z tronu, pośrednio doprowadzając do śmierci króla Polski Bolesława Śmiałego, po tym jak 3 lata wcześniej zabił naszego biskupa Stanisława. Udało się również w roku 1089 zamordować jego syna, królewicza Mieszka. Tu zabójcę znamy już z imienia. Gal anonim wskazuje na wspominanego już przez nas nieraz wojewodę Ściecha, pisząc o nim, że wszelkimi sposobami dążył do wygubienia całej dynastii Piastów. Niestety najważniejsze z tworzących poprzednie zdanie słowo to wyrażenie nawet wszelkimi sposobami, bo Ściecheł nie tylko doprowadził do śmierci Mieszka, to pierwszy sposób eliminacji Piastów, ale także starał się, by kolejni na świat już nie przyszli. To sposób drugi, mordując zapewne tę, która mogła ich na świat wydać, żonę panującego Piasta, wówczas 29-letnią Judytę Przemyślitkę. Z innej jednak strony patrząc, możemy zapytać, czy Ściecheł w 1096 roku w bitwie pod Pruszwicą, najprawdopodobniej osobiście prowadząc rycerstwo do walki i odnosząc w niej, jak wnosimy z szczerej goryczy łaciennika anonima Galla, wspaniałe zwycięstwo nad kolejnym narzędziem niemieckiej polityki, księciem Zbigniewem, rozpoczynał bitwę, jak później pod Grunwaldem, intonując Bogu Rodzicę? Bo tę w ostatnich latach XI wieku niemal na pewno już znamy, a to, że do wytworów kultury greckiej ją zaliczamy, jest poza dyskusją. Nad Wisłą i Wartą Bogu Rodzica to bezspornie najważniejszy i najtrwalszy wytwór grecki. Na jej temat ginący we wrześniu 1939 roku z niemieckich rąk Józef Birkenmeier, historyk literatury, slawista, napisał i opublikował w latach 1034-1037 co najmniej 8 jednobrzmiących w wymowie prac. Oddajemy teraz na dłużej głos najwybitniejszemu w historii znawcy tekstu Bogu Rodzice. Cytuję. Nie mamy dowodów na to, by na jej powstanie wpłynął jakikolwiek wzór zachodni, łaciński, czeski lub niemiecki. Na podstawie analizy dogmatycznej i liturgicznej utwierdziłem się w przekonaniu, że pieśń ta zawdzięcza pochodzenie obrządkowi greckiemu. Następnie, że wpływ grecki działał tu bezpośrednio, nie przez Ruś. Pierwsza zwrotka Bogu Rodzicy jest niemal dosłownym przykładem, a przy tym i rytmicznie naśladowanym, greckiego Zdrowaś Maria, odmawianego z małą zmianą po dziś dzień przez Greków carogrodzkich. Styl Bogu Rodzicy jest bizantyński w każdym całym. Nie odpowiada więc temu, co nam wiadomo o kulturze wieku XIII. Nie dość, że nie przypomina żadnego z łacińskich utworów swego czasu, ani w ogóle żadnego łacińskiego utworu średniowiecznego, swą formą wierszową, ale i zgoła różni się od tych utworów swym nastrojem, sposobem wyrażenia myśli, stosunkiem do świata. Mogę wskazać na jedno zupełnie pewne źródło Bogu Rodzicy. Jest to po prostu tekst greckiego Zdrowaś Maria. To jakby wierszowana homilia w rodzaju tych, które tworzyli od VI wieku hymnografowie greccy, nawet z powtarzającym się zwrotem. Hutos pisteuson o entrope. Wierzysz w to, człowiecze? Stwierdziliśmy, że grecki wzór Bogu Rodzicy odnieść należy najprędzej do ostatniej fazy hymnodii bizantyjskiej. Nie przez cerkiew słowiańską pieśń ta do nas się przedostała. Przestudiowałem ponownie cały plon hymnografii łacińskiej i mogę teraz powtórzyć tę prawdę. W całym tym olbrzymim plonie, obejmującym tysiące utworów łacińskich, nie ma ani jednego utworu, który by czy to ze względu na rytmikę, czy na brzmienie swego tekstu mógł być uważany za wzór Bogu Rodzicy, za jej oryginał. Co więcej, nie ma ani jednego, który by się do niej w którymkolwiek z tych dwóch zakresów zbliżył w tym stopniu, co nie jeden z hymnów greckich. Grecki zatem rodowód Bogu Rodzicy jest rzeczą niewątpliwą i jedynie na tej drodze możliwe było wyjaśnienie pochodzenia tej pieśni. I na koniec. Znów więc, po raz nie wiem który przekonywamy się, że w niwecz się obracają wszelkie próby znalezienia wzorów czy powinowactw Bogu Rodzicy z poezją religijną łacińską. Ani w poezji łacińskiej, ani w czeskiej, ani w niemieckiej nie ma ni jednego utworu, który by zawierał budowę i treść mniej więcej odpowiadającą choćby jednej z części Bogu Rodzicy. Natomiast bez trudności wskazać można wielką ilość takich wzorów formalnych i treściowych w hymnografii greckiej średniowiecznej do wieku X. To słowa o de facto pierwszym polskim hymnie państwowym. Wspomnieliśmy już o Bogu Rodzicy śpiewanej przez rycerstwo polsko-litewsko-ruskie pod Grunwaldem. Możemy zapytać, czy ten śpiew pomógł im zwyciężyć niemiecko-łacińskie zagony? A jeśli tak, to że niemal 400 lat wcześniej, około roku 1020, docierający nad Wisłą i Wartę arcybiskupi Hipolit i Stefan, zapewne Grecy, mogli przypuszczać, że przywożona przez nich pieśń, modlitwa do Matki Bożej, będzie miała aż taką siłę? Dziękuję.
Wykład w Radiu Ortodoksja.